mówi Paryż Radio France International. Witamy Państwa w pochmurną w Paryżu niedzielę 16 listopada 2008 roku. W programie po dzienniku, który przygotowaliśmy wspólnie z Krzysztofem Rutkowskim i po przeglądzie francuskich tygodników, które przeczytał dla Państwa Piotr Błoński, proponujemy w magazynie Polska we Francji reportaż Anny Bernhardt na temat sesji naukowej na paryskiej Sorbonie o twórczości wielkiego polskiego poety Zbigniewa Herberta. Z archiwum muzycznego RFI wybraliśmy dziś trzech piosenkarzy na a których za chwilę Państwo usłyszą. Agnieszka Kumor zaprasza nas w kolejną podróż w bok od autostrady, tym razem dróżkami francuskiego koniaku. I jeszcze dodam, że przed mikrofonem mówi do Państwa Sylwia Gibbs. Proponuję na początek skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Przywódcy 20 państw rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się zobowiązali się do wszczęcia skoordynowanej akcji na rzecz ożywienia gospodarki światowej i do zreformowania międzynarodowego systemu finansowego. Członkowie francuskiej partii socjalistycznej wybiorą swego nowego przywódcę 20 listopada. Kandydują Ségolène Royal, Martine Aubry i Benoît Hamon. Strajk pilotów francuskich linii lotniczych Air France trwa do poniedziałku 17 listopada o północy. W dzienniku mówimy o tym, jak znaleźć informacje o anulowanych lotach. W Bagdadzie rząd iracki zatwierdził układ ze Stanami Zjednoczonymi, w myśl którego Amerykanie zostaną jeszcze 3 lata w Iraku, ale wycofają się z niego do końca 2011 roku. 18 osób, wśród nich 7 policjantów i 2 członków prorządowej milicji sunnickiej, zginęło dziś w zamachach terrorystycznych. W Waszyngtonie zakończył się szczyt grupy 20, na którym zebrali się przywódcy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Japonii oraz Rosji, krajów rozwijających się gospodarczo i Holandii i Hiszpanii, reprezentujących Unię Europejską. Uczestnicy uznali konieczność uzgodnionej akcji przeciwko najpoważniejszemu od 1929 roku kryzysowi ekonomicznemu. Zgadzamy się wszcząć politykę opartą na współpracy w dziedzinie ekonomicznej, aby przywrócić wzrost gospodarczy. Brzmi deklaracja końcowa. Polityka ta ma się opierać na 4 następujących zasadach. Ożywić działalność gospodarki światowej dzięki krokom budżetowym wspierającym popyt i konsumpcję dzięki pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz banków na rzecz rozwoju. Wzmocnić regulacje na międzynarodowych rynkach finansowych, ulepszyć międzynarodowe instytucje zarządzania gospodarczego, unikać pokus protekcjonizmu. Konkretne posunięcia powinny być przedstawione przez poszczególne kraje w ciągu najbliższych tygodni, zapowiedział premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zwołała już w poniedziałek 17 listopada zebranie z dyrekcją firmy samochodowej Opel, aby znaleźć sposób udzielenia mu pomocy. Opel, przeżywający obecnie trudności, jak wielu konstruktorów samochodowych, jest europejską filią amerykańskiego General Motors, również będącego na skraju bankructwa. Nieliczne gazety niedzielne, brytyjski The Observer i hiszpański El País i El Mundo, widzą w decyzjach dotyczących kontroli rynków finansowych pierwszy krok. Giełdy zareagowały na razie tylko w krajach Zatoki Perskiej, gdzie są otwarte, i zareagowały negatywnie. W Dubaju wskaźnik giełdowy spadł o 4,5%.
Już trzeci dzień strajkują piloci francuskich linii Air France. W niedzielę 16 listopada odnotowano poważne zakłócenia lotów z Paryża. Anulowano od 30 do 35% dalekich rejsów i połowę średnich i bliskich. Nie odnotowano jednak anulacji w ostatniej chwili dalekich lotów z Paryża. Na lotnisku w Marsylii-Marignan anulowano 40% lotów. Pasażerowie mogą uzyskać informacje przez telefon 0820 24 02 60 z Francji, 00 331 57 02 10 55 z zagranicy, a także otrzymać informacje na stronie internetowej www.airfrance.fr. Piloci zapowiedzieli strajk do poniedziałku 17 listopada do północy. Przyczyną strajku jest rządowa propozycja dotycząca podniesienia wieku emerytalnego pilotów. Uznali oni rządową propozycję za niewystarczającą. W piątek wieczorem minister pracy Xavier Bertrand i sekretarz stanu do spraw transportu Dominique Bussereau przedstawili propozycję wprowadzenia zmian dotyczących formy wprowadzania nowego przepisu, ale nie samego przepisu, który przedłuża wiek zdolności wykonania zawodu pilotów z 60 do 65 lat. Zdaniem pilotów jest to decyzja odgórna, niedyskutowana z samymi zainteresowanymi, która może być zgubna dla bezpieczeństwa pasażerów.
Kongres francuskiej partii socjalistycznej w Reims zakończył się pod znakiem podziałów i osłabienia. Socjaliści wybrali trójkę kandydatów na stanowisko pierwszego sekretarza, ale okazali się niezdolni do odnowy partii i przedstawienia wiarygodnej alternatywy dla polityki prezydenta Sarkoziego, podaje agencja France Presse. Szczegóły o przebiegu kongresu Krzysztof Rutkowski.
Dobiegł końca kongres francuskiej partii socjalistycznej. Po długich i ciężkich zmaganiach, znaczonych utarczkami słownymi, podchodami i próbami wzajemnej destabilizacji, na stanowisko pierwszego sekretarza PS, które sprawował dotychczas François Hollande, kandyduje ostatecznie trójca. Dwie kobiety i jeden mężczyzna. Ségolène Royal, Martine Aubry oraz Benoît Hamon. Członkowie francuskiej partii socjalistycznej wybiorą spośród owej trójcy nowego szefa podczas głosowania w najbliższy czwartek, 20 listopada. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska większości, druga tura wyborów odbędzie się nazajutrz. Podczas wstępnej konsultacji, która odbyła się 6 listopada, partyjny projekt Ségolène Royal uzyskał blisko 30% głosów, podobnie jak projekt Martine Aubry. Obecny mer Paryża, Bertrand Delanoë, również przedstawił własną propozycję działań francuskich socjalistów, ale uzyskał jedynie 25% poparcia. Benoît Hamon przedstawił projekt, który zyskał mu ponad 18% zwolenników. Podczas kongresu Bertrand Delanoë wycofał się z wyścigu o fotel pierwszego sekretarza, chociaż nie bez trudności i wyraźnego żalu. W szranki stanie zatem różowa trójca. Ségolène Royal ma największe szanse na zwycięstwo wedle ocen obserwatorów. Kandydatka w wyborach prezydenckich, które przegrała z Nicolas Sarkozym, przedstawiła projekt zmierzający do pogodzenia lewicowych i prawicowych tendencji w partii. Liczyć ona jednak może przede wszystkim na osobisty wdzięk oraz pamięć socjalistycznych działaczy, którzy podkreślają, że w ostatnich wyborach na stanowisko prezydenta Francji Ségolène Royal zdobyła wiele milionów głosów lewicowych wyborców. Martine Aubry, obecny mer Lille i były minister pracy, może liczyć na poparcie tych socjalistów, dla których wprowadzony przez nią ustawowo 35-godzinny tydzień pracy stanowi tak zwaną zdobycz socjalną. Obecny rząd francuski stara się, zdaniem wielu aktywistów socjalistycznych, ową zdobycz zlikwidować. Benoît Hamon, najmłodszy z trójcy, ma on tylko 41 lat, to nowa postać na scenie politycznej francuskich socjalistów. Zasłynął już wielokrotnie z ciętego języka, zrywającego z charakterystyczną dla starych działaczy francuskiej partii socjalistycznej mową trawą. Ponadto, jak podkreślają obserwatorzy, jest przystojny i inteligentny, co również stanowi pewną nowość pośród męskich członków francuskiej partii socjalistycznej na kierowniczych stanowiskach.
W Bagdadzie rząd iracki zatwierdził układ ze Stanami Zjednoczonymi, w myśl którego Amerykanie zostaną jeszcze 3 lata w Iraku, ale wycofają się z niego do końca 2011 roku. W tekście układu, początkowo odrzuconego przez Irakijczyków, uwzględniono ich prawo do wglądu w dostawy dla armii amerykańskiej i wteczki obywateli zatrzymanych przez Amerykanów. Tekst został przyjęty przez wszystkich w zasadzie ministrów, reprezentujących społeczność szyicką, sunnicką i kurdyjską. Musi być on jeszcze uchwalony przez Parlament iracki, który nie ma jednak prawa do wnoszenia poprawek. Według Białego Domu zatwierdzenie układu przez rząd iracki jest etapem ważnym i pozytywnym. 150 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonuje obecnie w ponad 400 bazach na całym terytorium tego kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo. O kruchości bezpieczeństwa w Iraku świadczą zaś zamachy terrorystyczne wymierzone w policjantów irackich, które miały miejsce w niedzielę 16 listopada w Bagdadzie i na szosie oddalonej o 100 kilometrów od stolicy, właśnie w dniu zatwierdzenia porozumienia iracko-amerykańskiego. W wybuchu bomby oraz samochodu pułapki zginęło w sumie 18 osób, wśród nich 7 policjantów i 2 członków prorządowej milicji sunnickiej. W Afganistanie w kolejnych samobójczych zamachach zginął wczoraj brytyjski żołnierz, a dziś dwóch afgańskich cywilów. Prezydent Hamid Karzaj wystąpił z inicjatywą mającą na celu nawiązanie negocjacji z talibami. Obiecał mianowicie bezpieczeństwo ich przywódcy, Mulle Omarowi, jeżeli zgodzi się ujawnić i rozpocząć negocjacje, i zagroził, że odejdzie, jeżeli wspólnota międzynarodowa przeciwstawi się temu pomysłowi. Mohammad Omar ukrywa się jakoby w górach na pograniczu Afganistanu i Pakistanu. Stany Zjednoczone wyznaczyły cenę 10 milionów dolarów za jego głowę. W Demokratycznej Republice Konga zarysowuje się nadzieja na przywrócenie pokoju po tym, jak szef rebeliantów Laurent Nkunda zgodził się na wszczęcie negocjacji na temat zawieszenia broni i otworzenia korytarzy dla pomocy humanitarnej. W Burkinie Faso doszło do strasznego wypadku drogowego. Co najmniej 67 osób zginęło, a 30 odniosło rany wskutek zderzenia autokaru z ciężarówką niedaleko miejscowości Boromo. Nie sposób zidentyfikować większości ofiar, których ciała uległy spaleniu. Rząd wezwał do przestrzegania przepisów drogowych. Z podobnym apelem wystąpił papież Benedykt XVI, wzywając dziś do odpowiedzialnego zachowania na drogach kierowców, pasażerów i pieszych. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zajrzyjmy do francuskich tygodników. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Nieoceniony Le Nouvel Observateur. Konkurencyjne tygodniki Le Point et l'Express albo międlą w kółko o intrygach w rządzie i w partii socjalistycznej ogarniętej przed zjazdową gorączką, albo udostępniają swoje łamy tym nielicznym paryskim luminarzom, których kogitacje na temat Obamy nie doczekały się jeszcze publikacji. W tym tygodniu więc jeden tylko Le Nouvel Observateur dostarcza czytelnikowi emocji, i to nie byle jakich. Opowieść o przebiegu spotkania Sarkoziego z Putinem i Miedwiediewem obiegła świat w tempie błyskawicy, a artykuł, w którym się znalazła, zawiera wiele innych smakołyków. Wspomniana rozmowa odbyła się 12 sierpnia po południu. Nicolas Sarkozy starał się przekonać Putina i Miedwiediewa do wstrzymania ofensywy w Gruzji i do rezygnacji z zajęcia Tbilisi. Wiedział bowiem, że znaczna część oficerów armii chciała doprowadzić tę ofensywę do końca i obalić Saakaszwilego. Takie informacje przychwycił francuski wywiad wojskowy. Sarkozy miał też informację o utworzeniu przez Kreml marionetkowego rządu gruzińskiego, który miał przejąć władzę w Gruzji. Nie może pan tego zrobić, świat się na to nie zgodzi, mówi Putinowi Sarkozy. Odpowiedź brzmi: Saakaszwilego to ja każę powiesić za jaja. Powiesić? Dziwi się Sarkozy. A czemu nie, wtrąca się Miedwiediew. Amerykanie powiesili przecież Saddama Husajna. No tak, ale czy chcesz skończyć jak Bush? Odpala Sarkozy, przechodząc nagle na ty. Putin zastanawia się chwilę i przyznaje: no, tu strzeliłeś gola. Przebieg rozmowy ujawnił, nie zastrzegając anonimowości, Jean-David Lévit, doradca dyplomatyczny Sarkoziego o przydomku Diplomator. Uczynił to oczywiście celowo, bo anegdota stawia prezydenta w dobrym świetle, zauważa autor artykułu Vincent Jauvert. Jean-David Lévit wojuje przeciw opinii rozpowszechnionej nawet w środowisku rządowej partii UMP, że Sarkozy był wobec Rosjan zbyt ustępliwy w kwestii gruzińskiej. I to właśnie jest główne pytanie, na które stara się odpowiedzieć Le Nouvel Observateur. Jak to się stało, że prezydent Sarkozy, który nie szczędził ostrych słów pod adresem Putina i marzył, że Rosja się przed nim ugnie, stał się dla niej partnerem bardzo łaskawym? Tego samego dnia, 12 sierpnia, Sarkozy ogłasza, że to zupełnie normalne, iż Rosja broni rosyjskojęzycznych mieszkańców poza swymi granicami, podpisując się tym samym pod neoimperialną propagandą Kremla. Potem zapewnia, że Rosje wycofają się na linię sprzed konfliktu, a jeśli tego nie zrobią, to on wyciągnie konsekwencje. Dotąd nie wycofali się z Gruzji, a ponadto nie wpuszczają obserwatorów OBWE do Osetii Południowej i Abchazji. Sarkozy nie tylko nie wyciągnął konsekwencji, ale przyklasnął, gratulując 8 października w Evian Miedwiediewowi wypełnienia wszystkich zobowiązań i tym samym dając zielone światło dla wznowienia negocjacji o strategicznym partnerstwie. Sarkozy zrobił dokładnie to, czegośmy pragnęli, mówi dziennikarzowi rosyjski dyplomata. Udzielił de facto błogosławieństwa dla aneksji Abchazji i Osetii Południowej. Pomyśleć tylko, jest on dziś najlepszym przyjacielem Rosji w Europie, a w każdym razie jej najlepszym adwokatem. A myśmy tak się niepokoili, kiedy został wybrany. Skalę zmiany kursu odzwierciedla kilka przykładów. W czasie swej kampanii wyborczej Sarkozy oburzał się na milczenie w sprawie 200 tysięcy zabitych w Czeczenii, zapewniał, że lepiej ściskać rękę Busha niż Putina. W grudniu 2006 roku organizował jeszcze jako minister spraw wewnętrznych specjalne spotkania na temat Rosji, w czasie którego zapowiadał zaproszenie Kasparowa i wyrażał się serdecznie o Saakaszwili. To też gdy udał się wciąż jako minister do Moskwy, Putin odmówił spotkania z nim. Zresztą Kreml ostentacyjnie popierał wtedy rywala Sarkoziego, premiera Dominika de Villepin. Po wyborze Sarkoziego na prezydenta Putin zwlekał z gratulacjami, a pierwszym zagranicznym prezydentem przyjętym w Pałacu Elizejskim był Saakaszwili. A jednak zaraz po wyborze ekipa Sarkoziego daje do zrozumienia Rosjanom, że pragnie utrzymania kooperacji takiej jak za Chiraca. Rosjanie doceniają fakt, że reprezentujący najtwardszą linię wobec Moskwy doradca, Pierre Lelouch, został odsunięty. Za to Kushner świetnie zna Ławrowa i od lat jest z nim na ty. Przekazał mu bezzwłocznie oficjalne, choć niepublikowane przesłanie, że, cytuję, Francja pragnie być uprzywilejowanym rozmówcą Rosji w Europie. Ponadto wspomniany na początku doradca Pierre Lewitt miał ojca Rosjanina i sam świetnie mówi po rosyjsku, a przyjaźni się z doradcą Putina i Miedwiediewa, Siergiejem Prichotką. Ale to nie wszystko. Także w rządzie dominują zwolennicy ścisłych stosunków z Rosją. Premier François Fillon, jako pierwszy z zachodnich polityków, tłumaczył, że trzeba odrzucić kandydaturę Gruzji i Ukrainy do NATO, aby nie drażnić Moskwy. Dwaj jego najbliżsi doradcy, Jean de Boyu i Igor Mitrofanow, doskonale mówią po rosyjsku i często bywają w Moskwie. De Boyu bywał tam jeszcze na początku lat 70. u boku prezydenta Pompidou. Putina Sarkozy poznaje osobiście w czerwcu 2007 roku i pozostaje pod wrażeniem tego twardziela, jak mówi. Są oni, dodaje dziennikarz, w tym samym wieku, tego samego prawie wzrostu, podobnie wypowiadają się bez ogródek, słowem wszystko sprzyja porozumieniu. Już po paru dniach Putin powiadamia Sarkoziego, że koncern Total dopuszczony jest do przetargu o eksploatację wraz z Gazpromem syberyjskich złóż gazu Stockman. Owoce ich rozmowy w daczy Putina w październiku 2007 roku są nieco chłodniejsze, ale Sarkozy, który uzyskał poparcie dla francuskich inicjatyw w Syrii, Libanie i Czadzie, jest zachwycony. W grudniu, po rosyjskich wyborach, których niedemokratyczny przebieg krytykują Angela Merkel i Gordon Brown, Sarkozy pierwszy wysyła Putinowi gratulacje. Na nic nie zdają się interwencje filozofa André Glucksmanna i audiencja udzielona Władimirowi Bukowskiemu. Obaj na próżno starają się uzmysłowić Sarkoziemu kagiebowski charakter nowej rosyjskiej władzy. Na wiosnę Sarkozy znów jako pierwszy gratuluje Miedwiediewowi wyboru na prezydenta i wysyła doń Kushnera. Ten ponawia przesłanie o Francji jako uprzywilejowanym partnerze i wraca przekonany, że Miedwiediew to nie marionetka, lecz polityk bardziej liberalny od Putina. Kryzys gruziński grozi zawaleniem się całej tej konstrukcji. Sarkozy postanawia więc stawiać na Miedwiediewa. W czasie owego spotkania 9 września w sprawie Gruzji przy dyskusji nad jednym z punktów porozumienia poucza go. Dmitri, masz 42 lata. Jesteś młodym przywódcą i masz dobry imaż. To nadzwyczajna szansa. Nie marnuj jej. Jeśli odmówisz, nie zdołam przekonać Europejczyków, by nie nakładali na ciebie sankcji. A czy ty chcesz żyć jak parias? Tak o tym w każdym razie opowiada Kushner. Na koniec tego artykułu w Nouvel Observateur Vincent Jauvert dodaje jeszcze kilka konkretów. Sarkozy zrezygnował z realizacji zamówień Gruzji na uzbrojenie, w tym na ścigacz dla marynarki wojennej. Zgodził się zaś na wizytę największej rosyjskiej jednostki, krążownika Piotr Wielki w Tulonie, zaledwie kilka tygodni po inwazji na Gruzję. A według specjalistycznej prasy Rosja miałaby wkrótce złożyć we Francji zamówienie na kilka okrętów wojennych, a koncern Alstom zawrzeć z rosyjskimi kolejami państwowymi kontrakt opiewający na miliardy euro. Prezes Alstomu Patrick Cron należy do kręgu Sarkoziego, a prezes rosyjskich kolei do koleżków Putina. RFI. Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Kulminacyjnym punktem paryskich obchodów ogłoszonego przez polski Sejm roku Herberta było dwudniowe seminarium naukowe. Zorganizowano je na Sorbonie pod patronatem polskiej ambasady, warszawskiego MSZ-u i francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. W pierwszym dniu sesji przewodniczył dyrektor Ośrodka Cywilizacji Polskiej w Paryżu, profesor Wojciech Fałkowski, któremu zadaliśmy pytanie, czy można w kilku zdaniach streścić referat wygłoszone przez badaczy przybyłych z różnych stron świata.
Naturalnie. Rzeczywiście obrady były, można podzielić na dwie części główne. Po pierwsze była to analiza wierszy, analiza taka, powiedziałbym, znaczeń słów kluczowych, takich jak poświęcenie, takich jak godność ludzka, starożytność, pewien bagaż doświadczeń, czy tego, co przenosimy ze sobą przez pokolenia do dnia dzisiejszego. A z drugiej strony to był kontekst europejski, zestawienie Herberta z innymi poetami, Larkinem, Chatwinem, czyli poetami anglosaskimi, również z niektórymi polskimi, ponieważ pojawiał się w tle i w dyskusji Tadeusz Różewicz, Stanisław Barańczak, zupełnie odmienny, ale również przywołany w pewnym momencie. Tak więc to była bardzo wieloraka, wielowątkowa i bardzo różnorodna w treści sesja, która z jednej strony pokazywała takie oblicze bardzo uniwersalne Herberta. My o tym wiemy, ale ponieważ to była sesja właśnie z badaczami przede wszystkim z Zachodu, z Włoch, ze znakomitym wspomnieniem pobytów we Włoszech Herberta zrobionym przez Francesco Cataluccio, również właśnie jak odwiedzał ostatni już raz Włochy, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych. Także to ich pokazuje nie tylko atrakcyjność poezji Herberta, ale również to, że jest to wdzięczne pole do badań naukowych, nie bójmy się tego słowa, przy poezji, a także no, takich literackich. Nie tylko w Polsce, nie tylko we Francji, która jest bliska, była bliska Herbertowi, ale w wielu innych krajach, również kultury anglosaskiej czy właśnie śródziemnomorskiej.
Czyli nie tylko wrażliwość Herberta, ale również uniwersalizm?
Naturalnie, jak najbardziej. I tu bardzo często podnosiły się głosy, że poezja Herberta nadto odwołuje się do tego właśnie dziedzictwa starożytności, do bagażu starożytnego Rzymu, Grecji, tego, co było kiedyś dawno i wydawałoby się, że przeminęło wraz z końcem kultury klasycznej i wykształcenia tego klasycznego. Nic bardziej fałszywego. Atrakcyjność poezji Herberta i zrozumiałość jego przesłania. To, że są to wiersze, które przy całej swojej hermetyczności, pewnemu trudności, z którą się poddają analizie, one są dalej atrakcyjne i wabią różnymi warstwami znaczeń. Czasami sięgamy tylko po tą zwierzchu i jesteśmy zachwyceni, a czasami drążymy nieco dokładniej, zadajemy pytania dotyczące treści bardziej ukrytych i też odkrywamy zupełnie nowe znaczenia, takie, które powodują no, niezwykłą właśnie barwę tej poezji.
Na seminarium herbertowskim na Sorbonie spotkaliśmy nie tylko naukowców, ale również młodzież. Możecie się przedstawić. Jesteście uczniami którego liceum?
Liceum Montaigne.
Możecie mi opowiedzieć, jak się zaczęła, skąd wasza przygoda z Herbertem?
Rok temu pani od polskiego powiedziała nam, że rok 2008 jest rokiem Herberta w Polsce i że będą jego wiersze recytowanie na uniwersytecie, i tak żeśmy poznali Herberta rok temu, a tego roku przeczytaliśmy parę wierszów, jutro będziemy recytować.
I jakie wiersze czytaliście?
No, czytaliśmy na przykład Historia Minotaura, czy Pudełko, no, Pan Kogito z lustrem. No i to bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że to robimy. Bardzo fajny projekt.
Ktoś może zarecytować kawałek.
Wiosenne, bezsłoneczne popołudnie. Pan Kogito lubi odwiedzać brudne przedmieścia. Nie ma, mówi, czystszego źródła melancholii. Domy przedmieścia o podkrążonych oknach. Domy kaszlące cicho, dreszcze tynku. Domy o rzadkich włosach, chorej cerze.
No, historia Minotaura. W nieodczytanym jeszcze piśmie linearnym A opowiedziano prawdziwą historię księcia Minotaura. Był on, wbrew późniejszym plotkom, autentycznym synem króla Minosa i Pasifae. Chłopak urodził się zdrowy, lecz z nienormalnie dużą głową, co wróżbiarze poczytywali jako znak przyszłej mądrości. W istocie Minotaur rósł swoje lata jako silny, nieco melancholijny matołek. Król postanowił oddać go do stanu kapłańskiego. Ale kapłani tłumaczyli, że nie mogą przyjąć nienormalnego księcia, bo to mogłoby obniżyć już i tak naciarpnięte przez odkrycie koła autorytet religii. Sprowadził tedy Minos modnego w Grecji inżyniera Dara.
Pudełko zwane wyobraźnią. Zastukaj palcem w ścianę. Z dębowego klocka wyskoczy kukułka. Wywoła drzewa, jedno i drugie, aż stanie las. Zaświstaj cienko, a pobiegnie rzeka, mocna nić, która zwiąże góry z dolinami. Chrząknij znacząco, oto miasto z jedną wieżą, szczerbatym murem i domkami żółtymi jak kostki do gry. Teraz zamknij oczy, spadnie śnieg, zgasi zielone płomyki drzew, wieżę czerwoną. Pod śniegiem jest noc z błyszczącym zegarem na szczycie, sową krajobrazu.
Nie. Powiedzcie mi swoje imiona.
Magda.
Marysia.
Julia.
Alicja.
Stanisław.
Marek.
Kinga. Leticia.
Dominik.
Nazywam się Natalia Rajfur i jestem asystentem języka polskiego. Po raz pierwszy w Paryżu jest taki asystent, który pracuje w liceum, pomaga nauczycielom. I akurat ja pracuję w liceum Montaigne właśnie z tą grupą uczniów. I to ja ich przygotowywałam do tej recytacji, więc najpierw wszyscy razem omawialiśmy jeden z wierszy Herberta, Pudełko zwane wyobraźnią. Starając się jakoś go zinterpretować, troszkę oni prezentowali swoje pomysły, jak oni to widzą, troszkę mówiliśmy też o życiu Herberta, a potem zdecydowaliśmy się tutaj przygotować kilka wierszy, by przedstawić podczas konferencji, pomiędzy konferencjami. Kilkoro uczniów wyrecytuje właśnie te wybrane wiersze, które sami sobie wybrali.
Świetnie są przygotowani.
Tak, pracowaliśmy, spotkaliśmy się kilka razy. Muszę powiedzieć, że byli bardzo zmotywowani. Nauczyli się od razu na pamięć, czego się troszkę obawiałam, bo to nie do końca jest takie ewidentne teraz uczyć się rzeczy na pamięć, ale doskonale opanowali te wiersze i potem pracowaliśmy już stopniowo nad recytacją. Ja słucham ich opinii, jak oni by to powiedzieli. Pracowaliśmy w grupie, więc wszyscy jakby wyrażali swoje opinie, kto powinien coś bardziej zaakcentować, co powinien powiedzieć głośniej, ciszej, więc to była wspólna praca.
Wiersze podczas wieczoru na Sorbonie recytował również aktor komedii francuskiej Thierry Ancis.
Qui écrit nos visages? La variole, certainement. Calligraphiant son V à la plume. Mais à qui dois-je ce double menton?
Skąd się zrodził pomysł zorganizowania w Paryżu seminarium naukowego poświęconego Herbertowi? Zapytaliśmy organizatorkę, wykładowcę literatury polskiej Brigitte Gauthier.
Znaczy pomysł oczywiście się bierze z pomysłu Polski, że tak powiem, i Parlamentu Polskiego, znaczy Sejmu, który ogłosił rok Herberta. Oczywiście pomysł paryski wziął się z tego powodu, że 4 lata temu już mieliśmy pierwszą sesję naukową poświęconą Herbertowi, która się świetnie udała i do dzisiaj zresztą akurat ona jest dobrze wspominana tutaj. W związku z tym uznałam, że warto 4 lata później znowu taką samą sesję, po prostu taki sam pomysł wprowadzić. Tym bardziej, że w tej sesji właśnie obecnej występują akurat liczni, bardzo słynni naukowcy po prostu z różnych krajów europejskich, no i także mamy oczywiście gości ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym pomysł był taki, żeby pokazać Herberta trochę innego niż w Polsce. Także dlatego, że Herbert jednak sporą część swojego życia spędził właśnie na Zachodzie, szczególnie we Francji, ale także w Niemczech i w Austrii. I trzeba było go pokazać trochę właściwie okiem, czy spojrzeniem po prostu takim ludzi, którym zaimponował. I na przykład mówiliśmy dzisiaj o jego związkach z Prynu, o których mało kto wie w ogóle, dlatego że właśnie cały fundusz Prynu jest tutaj w Paryżu. Więc takie, po prostu takie rzeczy są dla nas bardzo słynne. Tak samo jak pani Sean Cross z Chicago nam powiedziała właśnie o dotyku i o powierzchni po prostu w świecie Herberta, który jest też widziany po prostu przez pryzmat jej własnych doświadczeń po prostu związanych z kulturą amerykańską. Poza tym oczywiście pan Citko przyjechał po to, żeby nas uświadomić po prostu o stanie badań z tak zwanej herbertologii w Polsce, ponieważ tutaj widzę miejsce Paryża, tak jak tradycyjnie zresztą w kulturze naszych obu krajów, jako miejsce właściwie jako druga stolica kulturalna Polski. Tutaj uważam, że nic się nie zmieniło i myślę, że akurat Herbertowi się należy właściwie taka specjalna sesja naukowa we Francji. Oczywiście mówiliśmy także o tych wszystkich takich kulturalnych wydarzeniach towarzyszących z udziałem dzieci, licealistów, nie tylko zresztą w Paryżu, ale także o szerokiej prowincji francuskiej będziemy mogły mówić przy okazji następnej audycji z panią. I myślę, że główny punkt po prostu właściwie tego programu polega na tym, żeby Herberta wprowadzić z powrotem do Francji, ponieważ w przyszłym roku, jeśli wszystko dobrze pójdzie, dojdzie po prostu do nowego wydania wierszy Herberta po francusku.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Jerzy Sowiński.
A to oczywiście Aznavour, Adamo, Alamo, ale także wielu innych niesłusznie dziś zapomnianych, jak Fred Addison, urodzony w Bordeaux w roku 1918, zmarły w Paryżu w 1996. To kompozytor, dyrygent i piosenkarz w jednej osobie, rozpoczynający karierę artystyczną w epoce filmu niemego. W roku 1935 Addison tworzy własny zespół Le Lycée Papillon. Oto największy jego sukces, zabawna piosenka o tym samym tytule, co nazwa zespołu. Piosenka sketch, bardzo modna w tamtych latach, opowiadająca historię egzaminu w jednej z klas licealnych. Oto Fred Addison, jego zespół i orkiestra.
Voici monsieur l'inspecteur qui va vous poser quelques questions.
Élève la bellure.
Présent.
Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10.
Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, bâtit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et mourut pour ça sur un échafaud.
Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Isaac.
Vrai ça.
Mon arithmétique, vous êtes admirable. Dites-moi ce qu'est la règle de trois. D'ailleurs, votre père, fut-il pas comptable des films Hollywood? Donc répondez-moi.
Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. La règle de trois, c'est trois sommes d'affaires. De grands producteurs de films épuisés. Un troisième qui est le commanditaire. Il fournit l'argent, il ne revoit jamais.
Isaac, mon petit, vous aurez neuf et demi. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Marius.
Et présent peu cher.
Vous êtes unique en géographie. Citez-moi quels sont les départements, les fleuves et les villes de la Normandie. Ses spécialités et ses représentants.
Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu de Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson.
Très bien répondu, je vous ennuie pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève d'encre là,
monsieur.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. en philosophie. Savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non.
Oh, monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre. Mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moi je serai calé, plus j'aurai de valeur.
Je vous dis bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon.
Wspomniany przed chwilą Frank Alamo to już inna epoka, inny styl. Jean-François Grandin, bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko, urodzony w 1943, swą pierwszą płytę nagrywa w 1963. Do najbardziej znanych jego piosenek należy powstała rok później Ma Biche, moja sarenka, utrzymana w stylu francuskiego tak zwanego spokojnego rocka. Zgodnie z obietnicą, przy każdej literze alfabetu będą zawsze piosenki z repertuaru największych gwiazd. Oto więc Salvatore Adamo i jego Inshallah z roku 66, inspirowana jakże niestety aktualnymi do dziś wydarzeniami na Bliskim Wschodzie.
Dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un Requiem, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine.
guerre en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si esservelés qu'ils n'auraient pu dire si j'ose.
Agnieszka Kur.
Zapraszam dziś Państwa w aromatyczny świat francuskich koniaków. Poznamy wybitnego, choć mało znanego przedstawiciela tego renomowanego trunku. To koniak Louis Bouron, produkowany w Château de la Grange. Poznamy system jego produkcji, tajniki destylacji i dojrzewania. Otworzymy do degustacji najwybitniejsze butelki, oczywiście nie zapominając, że nadmiar alkoholu jest szkodliwy dla zdrowia. Koniak jest drugim co do wielkości po Bordeaux regionem winnym Francji. Domiana koniaku mogą pretendować nalewki Audevie Fin, produkowane wokół miasta Koniak, głównie w departamentach Charente i Charente-Maritime, jak również w kilku gminach Deux-Sèvres i Dordogne, stanowiących część regionu Poitou Charente w zachodniej Francji. Zastrzeżona nazwa pochodzenia, appellation d'origine contrôlée, przyznawana jest jedynie tym z producentów, którzy przestrzegają ścisłych wymogów produkcji. Jej strefa wyznaczona została w 1909 roku na podstawie charakterystyki podłoża opisanego przez francuskiego geologa Henri Cocon w 1860 roku. Uprawianych tu jest 6 szczepów winnych. Szlachetna Grande Champagne, mająca status premier cru, dająca finezję destylowanym z niej nalewkom. Petite Champagne, równy jej w finezji szczep, szybciej od nich dojrzewająca Borderie, Fin Bois, zajmująca większość regionu produkcji, i Bon Bois, w których do głosu dochodzi charakterystyka podłoża, oraz na koniec Bois Ordinaire, szczep reagujący na wpływy oceaniczne klimatu. Naszym przewodnikiem po posiadłości Lagrange, niedaleko miasteczka Saint-Jean-d'Angély, jest Bernard Paria, mąż prawnuczki Louis Buona, który zostawił swe nazwisko na etykietkach koniaku o tej samej nazwie. Posiadłość pozostaje w rękach rodziny od 5 pokoleń. Od niego dowiadujemy się, że w skład trunku wchodzą 3 z 6 szczepów koniaku. Wedle jego receptury szlachetne i delikatne Grand i Petit Champagne są jak wyniosłe angielki. Pachnąca fiołkiem Borderie przypomina w tej grupie zalotną paryżankę, łączy je zaś zażyła wieśniaczka Finbois o koncyliacyjnych właściwościach. Z historycznego punktu widzenia wina z regionu Charente nie przechowywały się dobrze. Zaczęto je więc destylować i eksportować. Tak otrzymany rodzaj mało ciekawej brandy. Wynalezienie podwójnej destylacji w podgrzewanym stałą temperaturą specjalnym alembiku koniakowym pozwoliło na uszlachetnienie procesu produkcji. Okres destylacji wyznaczają wymogi apelacji. Kończy się on 31 marca roku następującego po winobraniu. Cały szarm w kolejnym etapie produkcji, czyli w co najmniej 2,5-letnim dojrzewaniu. Koniak Louis Buron dojrzewa w beczkach z drzewa pozyskiwanego z regionu Limousin lub też, jak precyzuje nasz przewodnik, nieco ściślejszego odeń drewna z Forêt de Tronçon w środkowej Francji. Utleniająca się w czasie dojrzewania część, la part des anges, nie jest uzupełniana. Nadchodzi czas degustacji. 35-letni koniak XO otrzymał wyróżnienie specjalne na salonie międzynarodowym Wine and Spirit Competition w Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego zadziwia subtelnym zapachem korzennym, jedwabistą łagodnością smaku, niezwykle zharmonizowaną całością, delikatnymi nutami lukrecji. 40-letni koniak Trevier Reserve pachnie werweną, topolą i tuberozą za sprawą szlachetnego szczepu Petit Champagne. Ma miedziany, nieco ciemniejszy kolor, z całości bukietu wydobywa się po dłuższej chwili nuta Fruit de la Passion. Koniak Héritage to owoc wieloletniego procesu dojrzewania koniaku, który nie uzyskał rocznika milezim, gdyż zabrakło dowodów na udokumentowanie dość niecodziennego faktu. Składające się na nie wina przedestylowano w roku 1906 i połączono dopiero w roku 1940. Butelkowany w miarę zamówień koniak Héritage stanowi sam w sobie niecodzienne zjawisko. Delikatny, złożony bukiet, skoncentrowana siła i aksamit, nieagresywny dotyk na podniebieniu, bogactwo aromatów z przeważającą nutą smażonej skórki pomarańczowej. To istne Boże Narodzenie przez cały rok. Szczegóły co do historii posiadłości koniak Louis Buron i innych detali na temat tego trunku na naszej stronie internetowej www.rfi.ukośnik/po-polsku.
Votre main par instant modulait le son de la modulation. Votre main fouillant, Michouko boit sa gant. Votre main dans mon cou, il y a un temps pour tout. J'aime votre visage à la lumière du péage. Aime cette discussion sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autoroutes. Vos yeux de temps en temps suivaient le chemin, un doigt sur le Michelin, vos yeux démasquants, une sortie Montauban, vos yeux près des miens flous, il y a un temps pour tout. Et j'aimais votre visage à la lumière du péage, aimais cette discussion sous le panneau des directions. J'aimais vos théories sur les autoroutes la nuit, j'aimais dormir chez vous.
Il y a un temps.
J'ai aimé comment, pas loin des carburants, vos lèvres accrochaient le rebord d'un gobelet. vos lèvres soufflant, des nuages de froid blanc pour vos lèvres, j'avoue. Il y a un temps pour tout et j'aimais votre visage à la lumière du péage. Aimais cette discussion sous le panneau des directions. J'aimais vos théories sur les autoroutes la nuit. J'aimais dormir chez vous. Il y a un temps pour tout.
La radio du monde.
Eureka! Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Naukowcy francuscy z jednego z paryskich laboratoriów, tak zwanej chemii miękkiej, Ceneresu, takiego tutejszego panu, opracowali i opublikowali w piśmie naukowym Nature informacje na temat samonaprawiających się butów. Opracowali oni mianowicie otrzymywanie miękkiej substancji elastycznej, która zastosowana do produkcji podeszw butów sama się naprawia, to znaczy w ogóle nie klejąc się do podłoża, wypełnia powstające ewentualnie dziury w tych butach. Specjalną substancją syntetyzuje się z tłuszczów pochodzenia roślinnego. Składa się ona z małych cząsteczek, które aglomerują się, zbijają w cząsteczki większe, które z kolei, gdy są przerwane, same regenerują się tak, aby odtworzyć się w formie pierwotnej. Wśród możliwych zastosowań możemy tu powiedzieć na przykład o ubraniach, które mogą same się cerować, o podeszwach, które same się wypełniają, albo o zabawkach, które same się u naszych milusińskich naprawiają. Może być tu mowa nawet o samonaprawiających się częściach samochodowego silnika. Jeśli w wyniku uderzenia samochodu w ścianę, czy też zahaczenia o przydrożny kołek zepsuje się jakaś uszczelka, to może się ona potem samonaprawić. I to nawet kilkakrotnie. Arkema, oddział petrochemicznej firmy francuskiej Total, prowadzi badania w tym kierunku już od roku 2000. W roku 2004 firma opublikowała komunikat, w którym stwierdza, że jej wynalazek może być wykorzystany do wyrobu wszelkiego rodzaju materiałów, które musiałyby być potem naprawiane w wyniku takiego czy innego ich popsucia. Mamy dwa rodzaje materiałów, które możemy przeznaczyć do sprzedaży, mówi jeden z naukowców, autorów patentu, Manuel Hidalgo z Ceneresu. Chodzi tu mianowicie o asfalt, który bardzo często używany jest do produkcji gum, w których cząsteczki są pochodzenia roślinnego, po to, aby otrzymać mieszaninę polimerów pochodzenia roślinnego, która z kolei ma większą odporność niż te tradycyjne gumy. Pan Hidalgo ponadto proponuje zastosowanie dodatku do zwykłego asfaltu i cząsteczek pochodzenia roślinnego, które miałyby przyczynić się do tego, aby asfalt stosowany do wylewania na powierzchnię autostrad był bardziej odporny na wszelkie przeciwności meteorologiczne i przyrodnicze. We wspomnianej rodzinie produktów mowa jest także o wszelkiego rodzaju lakierach i farbach. Ich wyrabianie odbywałoby się w temperaturach znacznie niższych niż normalne, a zatem byłoby znacznie bardziej oszczędne pod względem energetycznym. Wszyscy pamiętają ze szkoły definicję kilograma. Jak uczyliśmy się na fizyce, jest to wykonany z irydu i platyny wzorzec przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres pod Paryżem. Wzorzec ten powoli zaczyna przechodzić do historii po prawie 120 latach służenia jako właśnie odnośnik dla wszystkich fizyków na całym świecie. Wzorzec ten zastąpić ma teraz krystaliczna kula krzemu, zawierająca dokładnie określoną liczbę atomów tego pierwiastka, tak aby precyzyjnie określać wagę 1 kg. Wybrano krzem, gdyż jest to pierwiastek o trwałej, doskonałej, niezmieniającej się strukturze i dużej stabilności. Wytworzenie tej doskonałej kuli było zadaniem międzynarodowym. Rosjanom zlecono wykonanie doskonałej kuli z krzemu pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń. Niemcom polecono wyeliminowanie ewentualnie pozostałych zanieczyszczeń i pozostawienie jedynie superczystego krzemu SI-28. Samo to wymagało 3 lat pracy. Australijczykom powierzono potem doprecyzowanie wykonania tego zadania i wykonanie ostatecznie kuli o przekroju 93 mm z dokładnością do 35 milionowych części milimetra. I w ten sposób otrzymaliśmy dokładny model 1 kg, który już teraz obowiązuje wszystkich fizyków.
usłyszeli Państwo magazyn Eureka Piotra Rosochowicza, a przed zakończeniem naszej niedzielnej audycji przypomnę jeszcze główne wydarzenia dnia. Przywódcy 20 państw rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się zobowiązali się do wszczęcia skoordynowanej akcji na rzecz ożywienia gospodarki światowej i do zreformowania międzynarodowego systemu finansowego. Było to na szczycie w Waszyngtonie. Członkowie francuskiej partii socjalistycznej wybiorą swego nowego przywódcę 20 listopada. Kandydują dwie panie, Ségolène Royal, Martine Aubry i jeden pan, Benoît Hamon. Strajk pilotów francuskich linii lotniczych Air France trwa do poniedziałku 17 listopada o północy. W dzienniku mówiliśmy o tym, jak znaleźć informacje o anulowanych lotach. Tę wiadomość mogą Państwo także znaleźć na naszej stronie internetowej www.rfi.fr. Po polsku. W Bagdadzie rząd iracki zatwierdził układ ze Stanami Zjednoczonymi, w myśl którego Amerykanie zostaną jeszcze 3 lata w Iraku, ale wycofają się z niego do końca 2011 roku. 18 osób, wśród nich 7 policjantów i 2 członków prorządowej milicji sunnickiej, zginęło dziś w zamachach terrorystycznych. I wiadomość z ostatniej chwili. Bardzo silne trzęsienie ziemi miało miejsce przed chwilą w Indonezji. Życzę Państwu bardzo miłego niedzielnego wieczoru, dobrego początku tygodnia, jutro w poniedziałek, a naszą dzisiejszą audycję zakończymy w towarzystwie piosenkarza, francuskiego piosenkarza San Severino.
Est-ce que tu crois que dans les bureaux, que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruyants, ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah! Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver un fils, un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et sur leur costume à la con, c'est leur mère qui recoule les boutons, c'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand t'es patient, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Entre un légume et un agrume, la tomate est-elle un fruit? Le singulier de spaghetti, le vert du poireau, est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini. Daniel Auteuil et Piccoli, quand en 3 mois ils ont gagné des bistons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de
Brel. RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.